Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w kolejnym materiale dotyczącym bieżących spraw Kościoła. Ostatnio pojawiły się dwa filmiki związane m.in. z kardynałem Dziwiszem i ze świętym Janem Pawłem II, którego świętość obecnie publicznie i bardzo agresywnie jest kontestowana, po prostu hejtowana i atakowana z różnych powodów, o których mówiłem w poprzednich materiałach. Dziś chcę się skoncentrować na tym, co zapowiadałem w przedostatnim materiale, a mianowicie na konieczności oczyszczenia Kościoła. Kościół stoi przed koniecznością albo samooczyszczenia, albo, że tak powiem, dość brutalnego oczyszczenia, jak to miało miejsce za czasów Noego, kiedy potop spadł i, że tak powiem, potop już nie pytał tych, którzy nie byli przygotowani, czy chcą tonąć, czy nie. Po prostu Noe w arce szedł do góry, a wszyscy, którzy odrzucili Boga i nie wsiedli na arkę, odrzucili jego ratunek, szli na dno. Zresztą niedługo pojawi się materiał związany z tym, co się obecnie dzieje w sferze duchowej, w kontekście przygotowania na najbliższe wydarzenia. Nie chcę jakby tutaj za dużo mówić. Wczytując się w opowieść o potopie i o tym, w jaki sposób Noe przygotowywał się na potop. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy, jak zawsze, no bo przez was oglądany, odcinek. Powtórzę to, co pojawiło się w przedostatnim materiale poświęconym kardynałowi Dziwiszowi, kardynałowi Gulbinowiczowi, już byłemu kardynałowi McCarrickowi. Nawiązując do proroczego snu świętego Jana Bosko, jeśli ktoś nie zna treści owego, odsyłam do filmiku na kanale Moc Słabości, sen świętego Jana Bosko, którym to święty Jan Bosko ujrzał dwie kolumny ocalenia dla Kościoła. Jedną kolumną była niepokalana, drugą kolumną była Eucharystia. Dziś mamy czasy Maryi, owej szczególnej arki ocalenia, oczywiście główną arką ocalenia jest Kościół katolicki ze Słowem Bożym, sakramentami świętymi, z nauką Kościoła katolickiego zawartą w katechizmie. Maryja zaś jest ową niepokalaną, która swoim płaszczem ochrania nas przed atakami złego. Obecne czasy to czasy Maryi, tej milczącej, która idąc z Chrystusem wiernie drogą krzyżową, wpatrywała się w swojego Syna, nie dyskutowała z tymi, którzy skazali Chrystusa na śmierć, którzy Go wyśmiewali, którzy Go pluwali, którzy Go ukoronowali cierniem, a jeszcze wcześniej ubiczowali. Maria szła pośród nich, aż na Golgotę, tam gdzie Chrystus został ukrzyżowany, aby zmartwychwstać. Obecne czasy to również czasy Ducha Świętego, który przynosi nam najważniejszy dar, dar stanięcia w prawdzie. Bez kombinowania, bez oszukiwania, bez manipulowania, bez zakłamywania. Stanięcia w prawdzie. Można by powiedzieć bardzo bezbronnie stanięcia w prawdzie. Przyznania się do całej prawdy, aby to Chrystus przez nas przemawiał, tak jak to obiecał swoim apostołom w Ewangelii. Duch Święty jest tym, który przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości Bożej. Jak to zapisał święty Jan w swojej Ewangelii, rozdział 16, wersy od 1 do 15. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Kiedy przyznacie się do prawdy, może tak być. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Czyli będą tak czynić w nieświadomości, która w jakiś sposób tłumaczy ich złe postępowanie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami. Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Może być pewien smutek wśród ludzi kościoła, wśród również nas, kiedy mamy się przyznać do prawdy w sposób bezlitosny. Powiedzieć tak, w ten sposób uczyniłem, do tego się przyznaję, nie mam żadnego na to wytłumaczenia. Po ludzku bardzo smutne i przykre. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. Duch Święty, który daje nam poznanie grzechu, który przekonuje nas o sądzie i o sprawiedliwości Bożej. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I teraz dalej. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy. W jaki sposób Kościół ma przejść przez drogę oczyszczenia? Otworzyć się na Ducha Prawdy. To znaczy otworzyć się na prawdę, to znaczy przyznać się do prawdy, bez kamuflowania jej, bez opakowywania w różnego rodzaju tłumaczenia, bez cynizmu, bez manipulowania. Tylko prawda jest w stanie nas oświecić, ale prawda niczym nie zakryta, gdy naprawdę położymy jakieś ludzkie płótno, jakiś koc, nasze różne tłumaczenia, prawda przez to płótno, przez te nasze tłumaczenia nie rozleje swojego blasku po tych, którzy prawdy się domagają. Jedyną drogą oczyszczenia dla Kościoła, drogą zwycięską, tak jak Chrystus przez śmierć przeszedł do zmartwychwstania, jest przyznanie się do prawdy, to znaczy otwarcie się na Ducha Prawdy, to znaczy na tego, który będzie nam podpowiadał, co mamy na sądzie mówić. I dalej Jezus mówi, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Czyli nie dość, że zostaniemy oświeceni, nasze sumienia, nasze serca, nasz umysł zostaną oświecone w blasku prawdy, w mocy przyznania się do prawdy, to jeszcze będziemy wiedzieli, co robić, to jeszcze będziemy wiedzieli, co nas spotka, to znaczy może nie tyle będziemy wiedzieli, co nas spotka, ale cała nasza przyszłość będzie w rękach Boga. A jeżeli cokolwiek, ktokolwiek jest w rękach Boga, to nic mu nie grozi. Wręcz przeciwnie, jest uratowany, ponieważ Chrystus jest Zbawicielem, Odkupicielem. Odkupienie to po prostu ratunek. To owa arka, na którą wsiadł Noe ze swoją rodziną, która go uratowała przed potopem. Chrystus w Ewangelii Świętego Jana mówi, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wam wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Kościół domaga się oczyszczenia. To oczyszczenie będzie na dwóch drogach. W związku z tym, że Kościół jest również instytucją, to oczyszczenie musi przejść przez sądy po prostu świeckie. I druga droga oczyszczenia Kościoła to jest post i zadośćuczynienie. A wszystko to zaczyna się w momencie, kiedy przyznamy się do prawdy. Chrystus w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 17, w wersie 19 mówi w ten sposób. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. W związku z tym Chrystus uświęca nas w prawdzie, przez prawdę. Chrystus wziął na siebie wszystkie kłamstwa, oszczerstwa, grzech, cierpienie. Przeszedł przez śmierć. Przyznał się do tego, czego winien nie jest. W związku z tym teraz jest nam w stanie dać moc Ducha Świętego, abyśmy przyznali się do prawdy o nas samych, do prawdy o kondycji ludzkiej człowieka, Kościoła, ludzi Kościoła, aby w owej słabości doskonaliła się moc, jak to Chrystus zapowiedział świętemu Pawłowi. Wystarczy ci mojej łaski, moc w słabości się doskonali. To znaczy najpierw przyznaj się do słabości, otwórz się naprawdę i wtedy wystarczy ci łaski. Naprawdę będziesz wiedział, w jaki sposób bronić prawdy w znaczeniu przyznając się do prawdy. Podczas owych sądów świeckich to Duch Święty będzie ci podpowiadał, co masz mówić, jak mówić i kiedy masz mówić. Jeśli nie przyjmiemy prawdy, jeśli nie przyznamy się do prawdy, a prawda musi zwyciężyć, bo Chrystus jest prawdą, a Chrystus pokonał śmierć, czyli jest zwycięzcą, czyli prawda już zwyciężyła. Jeśli nie przyznamy się do prawdy, Bóg dopuści, aby prawda wyszła na jaw. Zastosuje prawdopodobnie bardzo prostą metodę wobec Kościoła, którą niejednokrotnie stosował w swojej opatrzności Bożej, w dopuście Bożym, a mianowicie, że tak powiem, prawdę portfela. To znaczy, przez kwestie finansowe Kościół nie tylko będzie się musiał do prawdy przyznać. Mówię Kościół w znaczeniu ludzi Kościoła, w znaczeniu tych, którzy ukrywają prawdę przed innymi ludźmi Kościoła. I nie mówię personalnie tutaj o nikim, tylko o pewnej zasadzie walki duchowej, bo przyznawanie się do prawdy i stawanie w prawdzie jest walką duchową. Niejednokrotnie w historii Kościoła to właśnie przez pustą sakwę, przez pusty skarbiec Kościoła Kościół przyznawał się do prawdy i w ten sposób również wchodził na drogę zadośćuczynienia, a pośrednio również ascezy i postu. Nie ma takiej ciemności, której Bóg nie rozświetliłby światłością. Nie ma takiego zła, którego Pan Bóg nie wyprowadziłby dobra, jeśli to zło zawierzymy, oddamy Bogu. A Chrystus wziął każde zło, każdy grzech, każde przewinienie, każde kłamstwo, manipulacje i oszczerstwo, wziął ze sobą na krzyż i tam te wszystkie półprawdy, niecałe prawdy, ćwierć prawdy, manipulacja, kłamstwo zostały ukrzyżowane wraz z Nim. On zmartwychwstając o blasku poranka przyniósł nam całą prawdę. Co jest prawdą największą, najważniejszą, fundamentalną? Że prawda oświeca każdą ciemność pod warunkiem, że skomlesz, że tak powiem, do Chrystusa, prosząc: Panie, jest ciemno, włącz światło. To znaczy przyznajesz się do prawdy, że tak, włącz światło i wtedy, no oczywiście, zobaczysz, co nabroiłem i zobaczą to również inni, ale przynajmniej nie będę żył w ciemności i będzie światłość. Starajcie się najpierw o sprawy Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne poza Królestwem Bożym jest dodatkiem do naszego życia. Jeżeli pragniesz Królestwa Bożego, to wiedz, że to wszystko, co nie jest Królestwem Bożym, jest nieistotne. Prawdą o Królestwie Bożym jest to, że musisz przyznać się do swojego grzechu, bo Królestwo Boże wymaga czystości serca. Błogosławieni ci, którzy mają czyste serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I nie chodzi tylko o przyznanie się do kłamstwa, o nazwanie zła złem i ukaranie go. Tu chodzi o coś więcej. O naprawienie krzywd i konsekwencji uczynionego zła przez pokutę i zadośćuczynienie. I w ten sposób pokuta i zadośćuczynienie otworzy mnie na Boże miłosierdzie, bo przyznam się do grzechu, wyznam grzech i w swoim sercu zrobię miejsce na Boże miłosierdzie i otworzy również tych, którzy oskarżają Kościół, na Boże miłosierdzie, bo owi ludzie doświadczą świadectwa wiary i nawrócenia ludzi Kościoła. Przyznanie się do prawdy zawsze ma daleko idące konsekwencje i jest dobrem dla wszystkich, nawet dla tych, którzy są daleko od prawdy, którzy oskarżają i atakują Kościół. Kiedy przyznajesz się do prawdy, kiedy pościsz, kiedy zadośćuczynisz, kiedy naprawisz uczynione zło, otwierasz się na Boże miłosierdzie i tych ludzi, którzy oskarżali Kościół, również otwierasz na Boże miłosierdzie, bo owi widzą, że masz w sobie odwagę wiary, czyli ufasz, czyli wierzysz Bogu, czyli widzisz w Kościele nie tylko instytucję jakąś tam społeczną, przyznajesz się do grzechów, czyli świadczysz: tak, jest coś więcej niż tylko rzeczywistość materialna, rzeczywistość widzialna. Oddaję to wszystko Bogu, przyznaję się do tego, a Boże miłosierdzie niech sprawi, abyście i wy wrócili do Kościoła, bo oto zobaczcie, w Kościele są tylko albo aż grzesznicy. Dlaczego aż grzesznicy? Ponieważ moc w słabości się doskonali. Świętość doskonali się w naszym grzechu. Grzechu, do którego się przyznajemy i wyznajemy. Nie ma żadnego innego miłosierdzia, jeśli nie przyznajemy się do grzechu. Fałszywe miłosierdzie to takie, które pomija kwestię grzechu, przyznania się do grzechu, wyznania grzechu, zadośćuczynienia za grzech, naprawienia krzywd, które uczyniliśmy jako konsekwencje zła, które wypływając z naszego serca przez nasze uczynki dotknęło bliźnich. Dlatego zauważmy w miejsce Judasza, który nie poradził sobie z prawdą o sobie, wpadł w depresję, w ciemność. Zostaje wybrany Maciej, który nie ma łatwego zadania, o tym mówią Dzieje Apostolskie w pierwszym rozdziale. Myślę, że warto dać się nawet niewinnie ukrzyżować, aby zmartwychwstać. To znaczy zmartwychwstanie wyjaśnia wszystko. Dla zmartwychwstania można zrobić wszystko, również w sposób niewinny dać się ukrzyżować. To brzmi może bardzo tak ascetycznie, wręcz zaskakująco, ale myślę, że wolałbym niewinnie dać się ukrzyżować, wiedząc, że zmartwychwstanę, a wiemy, że zmartwychwstaniem, bo Chrystus zmartwychwstał, niż walczyć o to, aby mnie nie ukrzyżowali, aby nie zmartwychwstać. I z drugiej strony, oczyszczenie Kościoła nie polega na pochopnym osądzaniu ludzi Kościoła, bo pochopne osądzanie ludzi Kościoła nie ma nic wspólnego z prawdą. Przez niezasłużone cierpienie jednych, Pan Bóg ratuje przed wiecznym potępieniem tych, którzy perfidnie odrzucają i atakują Kościół. Przykład święty Jan Paweł II, ostatnio dość mocno zaatakowany, który już za życia był atakowany, który już za życia spotykał się z nienawiścią do tego stopnia, że jak mówiliśmy sobie w ostatnim materiale, miał się nie narodzić, ponieważ lekarz podpowiadał mamie Karola Wojtyły, aby dokonała aborcji i wiele, wiele lat później, już jako papież Polak, to właśnie na niego został przeprowadzony zamach 13 maja 1981 roku w święto wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Fatimy. Święty Jan Paweł II cierpiał za innych za życia, aby ci, którzy w sposób nieświadomy odrzucają Kościół, aby cierpiąc niejako za nich, tym własnym, niezasłużonym, niewinnym cierpieniem, wysłużyć dla nich łaskę nawrócenia. Dziś święty Jan Paweł II, można powiedzieć, poniekąd również cierpi, w takim znaczeniu, że cierpi jego dobre imię, jest odrzucany, jest wręcz agresywnie, wulgarnie i prymitywnie atakowany w wymiarze publicznym. W związku z tym dziś święty Jan Paweł II niejako pełni tę samą rolę, jaką pełnił za życia, już teraz jako święty, cierpiąc za innych, składając siebie w ofierze, aby inni nie zostali potępieni. To, co się stało z Annelise Michel, która zgodziła się na to, aby była opętana i w ten sposób ocaliła wiele, wiele dusz przed wiecznym potępieniem. Jak mówi Psalm 86, posłuchajmy. Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swojego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchasz. Boże, pyszni przeciw mnie powstali i graja gwałtowników czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym z łaskę i wierność. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, udziel Twej siły słudze swojemu. Ocal syna swej służebnicy. Uczyń dla mnie znak, zapowiedź pomyślności, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydzem, żeś Ty, Panie, mi pomógł i mnie pocieszył. Kiedy przyznajemy się do prawdy, to już nie my działamy, to już nie my przemawiamy, ale to Duch Święty w nas działa i On przemawia. Obecne czasy to czasy Maryi, tej, która ukrywa nas przed złem, która jest cicha i skuteczna i w niej właśnie w tych cechach mamy się wzorować, i czasy Ducha Świętego, którym głównym, najważniejszym darem jest odwaga przyznania się do prawdy, ponieważ Duch Święty przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Tam, gdzie przyznajemy się do prawdy, tam otwieramy siebie i innych na Boże miłosierdzie. I na tym właśnie polegać powinno oczyszczenie Kościoła. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.